Mówiliśmy o grupie żołnierzy, która została powołana do służby Bożej przed Gedeonem. I mówiliśmy o wielkiej głębi Słowa Bożego odnośnie Kościoła, gdy widzieliśmy 32 tysiące ludzi stojących za Gedeonem i Bóg mu powiedział, aby on wybrał tych, których uważa za zdolnych do walki. I było to symbolem tego, wiecie, kiedy świat patrzy na Kościół, widzi nas dużo. Kiedy spytacie pastora, którzy z tych ludzi naprawdę są gorliwi i szczerze oddani Panu, wtedy 22 tysiące mężów idzie do domu, zostaje 10. I kiedy 10 tysięcy stanęło, Bóg powiada do Gedeona, a teraz ja ci pokażę, czym w moich oczach jest Kościół. Słowo Boże jest dla Kościoła. W dzisiejszych dniach, kiedy Kościół musi być szczególnie gotowy. Ale ci wszyscy waleczni mężowie, którzy stanęli u boku Gedeona, aby prowadzić razem z nim do Bożej chwały, aby ją oglądać, aby rękami Bożymi odnosić zwycięstwo, wszyscy oni skądś przyszli. Wszyscy oni zostali znalezieni. Wszystkich ich Bóg gdzieś tam znalazł i sobie powołał i gdzieś widział ich życie. I dzisiaj chciałbym głosić jakby zupełnie inne przesłanie, a jednak bliskie naszemu codziennemu życiu. Nie chcę stać i głosić słowa, które jest w oderwaniu od realiów, w których przychodzi nam żyć. Być na tej skale, którą jest Bóg, to nie jest tylko zapisana doktryna mojego Kościoła. To musi być doktryna czy styl mojego życia, stali na Chrystusie. Potrzeba Chrystusa w każdej chwili życia. Wiecie, kiedy rozmawiałem ze starszymi zborownikami w naszym zborze, oni chętnie wspominają tamte dni, kiedy była wojna, kiedy było trudno. I mam tą radość u nas w zborze, nie wiem jak jest w waszych zborach, że nie dopuściliśmy, żeby szatan dokonał jednego z największych zniszczeń, jakie dokonały się w Kościele XX czy XXI wieku, to jest oddzielenia młodzieży od starszych. Dzisiaj ludziom się wydaje, że młodzieżowa Ewangelia to jest jakiś lżejszy typ Ewangelii, a starzy mają inną Ewangelię. Przed Jezusem nie ma starych i młodych. Przed Jezusem jest jedna prawdziwa Ewangelia. I oni opowiadają mi o wielkiej potrzebie Pana w najtrudniejszych chwilach Kościoła. Jest jedna z wspaniałych pieśni, którą śpiewamy podczas naszych nabożeństw. Tak, jaką jestem. Tak, jakim jestem. I nie ma mnie prócz tego, że mnie głos Twój zwie, pisała autorka tej pieśni, załamana, zrozpaczona jakością swojego duchowego życia. Przez wiele dekad, przez wiele dziesiątków lat Kościół znajdował w tej pieśni prawdziwą skruchę, kiedy jej autorka odkryła i poszła do swojego pastora i mówi: bracie pastorze, moje życie jest jednym wielkim bagnem, moje życie śmierdzi przed Bogiem, moje życie pełne jest grzechu. A on powiedział: po co ty mi to mówisz? Idź i powiedz temu, który chce to usłyszeć. I tak zaczęła się ta modlitwa. Chcę wam dziś opowiedzieć kazanie, które jak gdyby trochę przykleiło się tylko do szkółek niedzielnych. I jak gdyby ktoś uznał, że właściwie to takie przesłanie powinno się tylko na szkółkach niedzielnych głosić. Chcę opowiedzieć podobieństwo o zagubionej owcy. Coś, co chyba wszystkie dzieci, jeśli macie dzieci, które chodzą do zboru na szkółkę, to prawie zawsze dziecko przychodzi ze szkółki: tata, patrz, dzisiaj malowaliśmy owieczkę. I opowiadaliśmy o owieczce. I nie znam zboru, w którym by dzieci nie malowały tej historii. Ale chcę wam powiedzieć z drugiej strony coś. Tą historię Jezus nie opowiedział dla dzieci. Tą historię opowiedział Jezus grzesznikom i biednym ludziom, którzy przyszli zrozpaczeni stanem tego, jak żyli, tego, co ich otaczało. Byli już zmęczeni, by szemrać, byli już zmęczeni, aby cokolwiek powiedzieć, a on im opowiedział niezwykłą historię. Można wiedzieć, że żyjemy w złych czasach dzisiaj. Kiedy otwierasz gazety, większość z nich mówi, że żyjemy w złych czasach. Niektóre religijne gazety też mówią, że żyjemy w złych czasach, że szerzy się bandyty, że jest źle i świeckie gazety tak mówią, ale ludzie w związku z tym niczego tak naprawdę nie robią. Nadal wcale nic się nie zmienia. Ja chciałbym, aby Słowo Boże zmieniło nasze nastawienie, nasze patrzenie do życia. I tak jak mówię, wczoraj pokazałem wam, że Bóg patrzy dużo ostrzej na Kościół, bardzo dużo jaśniej, lepiej powiedzieć. Bóg go lepiej widzi i Gedeon pomylił się o 9700 w tym, co było wybrane i my się możemy mylić. Dzisiaj siedzi nas tu wielka grupa ludzi, ale Bóg spośród nas wie, kto jest kim i kto dokąd zmierza, w którym idzie kierunku. Kiedyś na jednym z nabożeństw powiedziałem, co by było, gdyby tak teraz, kiedy siedzicie tutaj zgromadzeni, nad głową każdego z was pokazał się ekran i byłoby widać, o czym myślicie i czym się zajmujecie. Ilu ludzi by stąd uciekło, szybko by wybiegło, bo by się wystraszyli, że ktoś z tyłu zobaczy. Co byłoby wyświetlone na ekranie naszych myśli, na ekranie naszego serca, gdyby tak teraz nad każdą głową? Cię myślę, że wokół niektórych to by się zebrała całkiem spora grupka widzów, a niektórych pastor by szybko zaczął zasłaniać je. Wielu by wybiegło. Bóg, wiecie, uśmiechamy się, bo to jest zabawny przykład, ale dotyczy śmiertelnie poważnej rzeczywistości. Dotarło do waszych uszu Ewangelia. Kiedyś mój przyjaciel Dżambu, kochany człowiek z Osetii, pastor prawie 2000 zboru, głosił pewnej dziewczynie Ewangelię. I ona była zachwycona Ewangelią. I zepsuł jej cały nastrój, kiedy na koniec jej powiedział, wiesz, to, co ci głoszę, jest dla ciebie śmiertelnie niebezpieczne i będzie cię kosztować teraz życie. Ona się go pyta, o co ci chodzi. On mówi, bo albo to przyjmiesz, co ci powiedziałem i Bóg da ci swoje życie, albo przez to, że tego nie przyjęłaś, już na zawsze pójdziesz do piekła. Ale już nigdy nie jest tak samo, kiedy przychodzi Ewangelia. Już nigdy nic nie zostaje takie samo, gdy przychodzi Jezus. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Zaczniemy czytać od początku, od pierwszego wersetu, aby spojrzeć na niezwykłe podobieństwo i zobaczyć, czy rzeczywiście jest tam tylko historyjka dla szkółki niedzielnej. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od pierwszego wersetu na razie kawałek chcę przeczytać. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. I tu bym się chciał zatrzymać. Chcę, abyśmy pamiętali jedną rzecz, jeśli chodzi o osobę Boga. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Każdy z was, który tutaj siedzi, wasze życie jest cenne dla Boga. Jeżeli spytacie jakiegoś najemnika, ile kosztuje ludzkie życie, on powie tyle, co naciśnięcie spustu jeden nabój. Jeśli spytacie dzisiejszej nienormalnej Europy, ile kosztuje ludzkie życie, to kosztuje mniej niż pies. Tylko dzisiaj rozmawialiśmy z pastorem, ja mówię, popatrz, w jakich nienormalnych czasach my żyjemy. Idziesz po ulicy i idzie prawie, że zdechły pies. Nie możesz go kopnąć, bo w Zjednoczonej Europie mandat zapłacisz za to. Ale w tym samym czasie własnemu ojcu możesz aparaturę w szpitalu wyłączyć i nikt ci słowa nie powie, bo masz do tego prawo. Idziesz z dzieckiem, które jest niegrzeczne, chcesz mu dać klapsa, nie możesz, bo ci zabrania tego to samo prawo, które pozwala ci, żeby to dziecko pociąć, porznąć na kawałki i usunąć, zanim się urodzi. To jest system tego świata. To jest system, w którym giną ludzie w tym świecie. Lecz Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Bóg nie chce, aby ktokolwiek z was zginął i wasze życie dla Boga jest cenne. Zadałem pytanie, ile kosztuje wasze życie? Cena waszego życia wyznaczona jest w wersecie, który każdy z was zna, Jana 3,16. Tam jest przyklejona metka z ceną za wasze życie. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Wasze życie kosztowało życie Syna Bożego. Kiedyś widziałem napis, plakat, że zbawienie jest za darmo. I pamiętam, że skomentowałem to w taki sposób, który troszeczkę oburzył słuchaczy. Powiedziałem, że jest to jedna z największych herezji, jakie Kościół może powiedzieć, że zbawienie jest za darmo. Byliście kiedyś nad morzem? Tam są sklepy z upominkami. Pisze upominki, prezenty. Idź powiedz, żeby ci coś dali. Nic ci nie dadzą. Powiedz, ale przecież pisze, że to upominki i prezenty. A on ci powie, ale to najpierw ktoś musi kupić. Chcę wam powiedzieć, wasze życie kosztowało Syna Bożego, Golgotę. Ewangelia to nie są żarty. Dzisiejszy młodzieżowy, zwiedziony Kościół bardziej patrzy na to, żeby mieć rytm, parę wesołych pioseneczek, pośpiewać, poskakać i pójść do domu. Ale chcę wam powiedzieć, żebyście mogli trzymać tą Biblię. Nasi ojcowie przeszli gułagi i więzienia. Wielu świętych spłonęło na stosach. Reformacja zlała krwią prawie całą mapę Europy. Żebyście mogli czytać tą Biblię, wiernie trwali w katakumbach Rzymu, a krew wsiąkała w piasek Koloseum. Żebyście mogli czytać tą Biblię, wielu świętych, jak Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, było wyzutych ze wszystkiego, włóczyli się nic nie mając, aby zachować to wielkie dziedzictwo wiary, które zostało nam dane. I jeśli do naszego zboru przychodzi jakaś nauka, która dzieli mnie od starszego brata, to nie jest to na pewno nauka Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Zawsze mnie dziwiły spory między ludźmi o muzykę w zborze. Zauważyliście? Najwięcej sporów jest. Czy Bóg kocha rock'n'rolla, czy nie? Ja nigdy nie widziałem, żeby Bóg powołał 70-latka do rock'n'rolla. Ja nigdy nie widziałem, żeby kogoś, kto się tym nie zajmował, Bóg do tego powołał. Zawsze ci, którzy to wprowadzają, to plugastwo do kościoła, to są ci, którzy zamiast się nawrócić, przyklejają Chrystusa jak naklejkę do tego, kim byli wcześniej. Nigdy nie widziałem ludzi, którzy by uświęcili i wybielili swoje życie i jako tacy zostali do tego powołani. Jeśli ktoś widział, niech mi powie. Przy każdym zbadaniu takiej sytuacji wychodzi, że jednak nie. Zaczyna się szemranie. Zaczyna się religijne narzekanie na naukę Jezusa. I chcę wejść w to podobieństwo zgubionej owcy, aby każdy z was zobaczył, bracia i siostry, większość z nas na tej sali to są ludzie stosunkowo młodzi. Mam na myśli przed 50. I kiedyś jakby mi ktoś powiedział, że można obchodzić 40 urodziny, to bym powiedział, żeby szedł do dobrego lekarza. Kiedyś gdyby mi ktoś powiedział, że można mieć ponad 30 lat, to bym powiedział, to już stary. Ale lata lecą. I chcę wam powiedzieć, widziałem wiele zgromadzeń. Mówię wam o czymś, co jest bardzo teraz poważne. Pewnego dnia głosiłem w jednym zborze i podszedł do mnie staruszek. Oparł mi się o ramię i gorzko się rozpłakał. Ja mówię, co się stało, bracie, czemu płaczesz? On mówi, mój syn wypędził nas ze zboru. My starzy nie mamy czego szukać. Bracie, mówi, oni się za ręce chwytają i biegną już na schody tańczyć. Już miasto nawet się stuka w czoło, a oni uważają się za męczenników za Ewangelię. Ale nawet świat widzi, że to już nie jest Ewangelia. Mówi, bracie, to nie jest ta Ewangelia, którą myśmy głosili. Ktoś wszedł i oszukał. Ktoś wszedł i powiedział, że nasza Ewangelia to religia. A lekkie, liberalne, niczego nie wymagające życie jest wolnością i prawdą. Chcę wam powiedzieć, Jezus stanął i zaczął nauczać dla wszystkich. I przypowieść o owcy nie jest dla szkółki. Bóg nie podzielił nas na wiek. Pozwólcie mi wejść głębiej. Zaczęliśmy od tego, że Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. W porządku, a więc czym Bóg ma upodobanie? Jeśli Bóg nie chce, aby grzesznik zginął, czego Pan chce? Słowo Boże nam tutaj pokazuje, że jedni się zbliżali, inni szemrali, lecz Pan szukał tego, co jest zgubione. I to jest to, co Bóg przez Kościół dzisiaj chce czynić. Szedł nieuchronnie w stronę krzyża. I jak wczoraj powiedzieliśmy już, im bliżej krzyża, tym mniej ludzi chodziło z Jezusem. Im bardziej Jezus chciał, żeby oni byli bliżej Niego, tym oni byli dalej od Niego i tym więcej wad w Nim widzieli. Dopóki chciał siedzieć z nimi na trawie, jeść ryby i chleb, wszyscy kochali Jezusa, ale w dniu, kiedy powiedział, kto nie je mojego ciała i nie pije mojej krwi, wielu zawróciło, odeszło. W dniu, kiedy doszedł do krzyża, już był całkiem sam. ale jednymi z głównych słów Ewangelii, których nienawidzi wielu dzisiejszych tak zwanych chrześcijan, to jest: kto chce pójść za mną, to niech się zaprze samego siebie. I tam nie pisze: niech bierze tamburyno i w podskokach udaje Dawida, tylko niech bierze krzyż swój i mnie naśladuje. Przypowieść o zagubionej owcy, jak sama historia wskazuje, jest dla tych, którzy są zagubieni. I Jezus szedł całym sobą w kierunku krzyża, w kierunku Golgoty, przez całą Ewangelię, głosząc to przesłanie ludziom. Wiecie, Jego odpowiedź na szemranie to nie były ciągle dysputy, co można, co nie można. Jego odpowiedzią na szemranie było: im gorszy grzesznik się nawraca, tym większa radość panuje w niebie. I głosił prostytutkom, celnikom i żołnierzom, głosił grzesznikom i zgubionym duszom, a oni z całego serca szli za Nim. Wyciągał ich ze ślepoty, z grobów i z ciemności, oni szli za Nim. Nauka, religia faryzeuszy szemrała przeciwko Niemu i nie mogli się pogodzić z tą prawdziwą Bożą wolnością, którą Syn Boży niósł. Kim jest zagubiony człowiek? To jest ktoś, kto utracił drogę, na której szedł do celu, który wyznaczył Pan. Wiecie, ci grzesznicy zbliżali się ze strachem. Ktoś ich oszukał, że zawsze przedstawiano im Boga, ale takiego strasznego Boga im zawsze przedstawiano. Zawsze musieli się bać tego Boga. Ten Bóg był groźny, straszny. Pamiętam, pewnego razu modliłem się i szukałem Bożego oblicza przed kolejnym kazaniem w niedzielę dla naszego zboru. Wiedziałem, że ma wielu ludzi przyjechać z innych miast, że szykuje się większe nabożeństwo. W tą niedzielę więcej jak zwykle ludzi zapowiedziało wizytę w Chełmie. I modliłem się i szukałem Słowa Bożego. I Pan mi pokazał coś niezwykłego względem mojej osoby, co osądziło mocno moje życie, gdy dotarł do mnie ten werset, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Bóg mi pokazał coś, co wstrząsnęło mną i rzuciło mnie w moim biurze na kolana. Bóg pokazał mi: Mirek, ty głosisz mnie innym ludziom jako ogień trawiący. Głosisz mnie jako świętego i radykalnego Boga, ale dla siebie zachowujesz mnie jako Boga pełnego miłosierdzia, litości i cierpliwości. I to była wielka prawda dotycząca mojego życia. Pan mi pokazał, że zwiastuje go innym jako bardzo twardego, radykalnego Boga, ale sobie w moich błędach zachowuje przywilej, że Bóg jest miłością, Bóg jest pełny cierpliwości, pełny łaskawości. Ale doszło to słowo: Bóg nie chce śmierci grzesznika. Pan mi pokazał, jak wyruszył i zaczął szukać tych wszystkich biedaków, co się zgubili. Pan mi pokazał, z jaką cierpliwością brał ich na ramiona, z jaką cierpliwością i niewyspaniem tolerował ich błędy, zwiastując im Ewangelię. Jedni odwracali się w nienawiści, inni swoimi łzami myli Jego nogi. Każdy stawiany był przed swoim wyborem. Podobnie jak dziś, ludzie szukają rozpaczliwie Boga i potrzebują Go w czasach, w których żyjemy. Współcześni politycy religijni szemrają. Nie na rękę im jest Jezus, który wyszedł, aby właśnie szukać zgubionych, bo to nie jest po drodze polityce religijnej. Dzisiejsze ruchy uświęceniowe czy zbory uświęceniowe mają bardzo małe poparcie. Bardzo lekką i rozwodnioną Ewangelię się podaje w czasach, kiedy zło jest w ekstrakcie podane. Jest tak skondensowane jak nigdy. Ewangelia jest rozwadniana jak nigdy. Ja myślę, że jest czas, aby wielu spośród nas zaczęło rzeczywiście wysysać przesłanie Słowa Bożego i dzielić się tym, a nie jakimiś cieniami tego, co wiemy o Bogu. Faryzeusze zawsze byli przeciwko Jezusowi. Religia zawsze była przeciwko Jezusowi. Kiedy studiowałem na temat średniowiecza, to zauważyłem, że przyszedł taki moment w średniowieczu, że wprowadzili do kościoła łacinę i zaczęto nabożeństwa prowadzić po łacinie. Powiedzcie mi, jaki duch mógłby myśleć, żeby zebrać ludzi w kościele i mówić do nich w takim języku, żeby nie rozumieli? To na pewno nie był Duch Święty. Żeby mówić do nich tak, żeby przypadkiem ktoś nie zrozumiał. Jakiego ducha byli ci, którzy, kiedy Syn Boży przychodził do synagogi i uzdrawiał, oni wyganiali i nawet się nie dziwił, że cud się stał, tylko mówi, idźcie, przyjdźcie się uzdrawiać w inny dzień. Bóg wyznaczył sabat jako dzień swojego spotkania z ludem i ich odpocznienia w Jego łasce, w Jego bogactwie, w Jego miłosierdziu. A oni właśnie z sabatu zrobili dzień, kiedy Bóg nie mógł się z nimi spotkać, nawet jakby chciał, bo do tego ich doprowadziła ta forma religijna. Ale grzesznicy zbliżali się. Nie mieli żadnych szans w religii, odnaleźli swoje życie w Chrystusie. I jeśli dzisiaj jesteś tutaj i przyszedłeś i czujesz się zgubiony, nie wiesz, gdzie masz iść, to cały mój przydługawy wstęp miał jeden tylko cel. Nie zwiastuję dzisiaj Ewangelii dla młodzieży i nie zwiastuję Ewangelii dla staruszków. Chcę wam zwiastować Ewangelię, w której jest wolność, w której jest możliwość powrotu do Jezusa, w której jest to, co powiedział Jezus i to, co nauczał Jezus. Skierujcie swój wzrok teraz na Słowo Boże. 4 werset. Czytamy dalej nasz fragment Słowa Bożego. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedno z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie, a odnalazszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, zwróćcie teraz uwagę, przepraszam, że kończy się historia o owcy, ale to nie jest inna wypowiedź. Jezus mówi, albo która niewiasta i kontynuuje swoją wypowiedź. To jest ważne dla dalszego rozważania. Albo która niewiasta, mając 10 drach, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Chcę przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza jeszcze, od 18 rozdział, 12 do 17 werset. Zwróćcie uwagę, tu jest również przypowieść o zgubionej owcy, ale połączona z inną, już nie o niewieście, która zgubiła swoją drachmę. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył brat twój, zwróćcie uwagę tutaj na to, ale w tamtej historii, w tym miejscu słowa były albo, która niewiasta mając 10 drachm. Tu mamy ale, a właściwie a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Amen. To jest Słowo Boże, które Bóg daje nam tutaj, abyśmy posiedli z Niego zrozumienie o Bożym miłosierdziu i o Bożym poszukiwaniu grzesznika. Bóg szuka grzesznika. Kiedy zaczynałem czytać tamten fragment, to 4 werset zaczynał się słowami, któż z was, gdy ma 100 owiec? Któż z was, gdy ma 100? Jezus wskazywał na pewną masę i na zagubienie się jednostki. I to miejsce i wiele innych miejsc Słowa Bożego wskazuje, że jeden mały człowiek jest bardzo ważny dla Boga. Dla jednego małego człowieka Bóg jest gotowy pójść i zapuścić się daleko, aby go odnaleźć. Wiecie, nam przychodzi lekko zmiąć człowieka i wyrzucić jak jednorazowy kubek. Ale Bóg mówi, któż z was? I odpowiedź na to pytanie brzmi, ten z was nie rozpacza nad jednym grzesznikiem, który by upadł w kościele, który nie ma miłości do grzesznika, tylko kocha siebie i swoją religię. Wszyscy pocieszamy się tym w czasie ewangelizacji, kiedy w naszych zborach nawróci się choćby jeden człowiek, to mówimy, całe niebo się raduje, całe niebo się cieszy, bo Jezus pozyskał jeszcze jednego, przez którego będzie się mógł manifestować. Całe niebo się raduje. I uważamy, że to jest w porządku. Ale kiedy jeden mały zginie, nie chcemy głośno powiedzieć, że nastał czas smutku w niebie. I Pan Jezus znów zapuszcza się tam, gdzie był wcześniej. Chcę wam pokazać coś, co Słowo Boże pokazuje o drugiej, ciemnej stronie tego samego medalu, który prezentujemy często jako kościoły. Wiecie, to któż z was, ten, kto nie kocha 99, nie pójdzie za jednym. Jeśli kochasz 100, to kochasz 100, a nie kochasz 99. Łatwo mówi się czasem do zboru, bracia i siostry, ja was kocham i mamy na myśli zbór. Ale kiedy jeden z malutkich członków tego zboru odpada i zaczyna się staczać swoje rozpaczy, często okazuje się, że to was nie dotyczyło tylko tego jednego. Jeśli was nie dotyczyło jednego, może nie dotyczyć każdego z was. Jeśli Bóg nie byłby wierny jednemu, najmniejszemu spośród was tutaj w tej sali, to żaden z nas nie mógłby być pewny Jego wierności. Jeśli Bóg mógłby zdradzić jednego z was, to najważniejsi spośród wszystkich tutaj nie byliby pewni. Bóg nigdy nie zrywa tego, co postanowi. Bóg nigdy nie zrywa swojego przymierza, a On ma przymierze z całym Bożym stadem i z Kościołem. Bóg szuka grzesznika, który zginął. Czy dzisiaj są takie nauki głoszone, że Izrael na przykład już się nie liczy dla Boga, że teraz się liczy Kościół. Jest to nauka antychrysta. Jeśli Bóg zerwałby przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, to ty nie masz żadnej gwarancji, że utrzyma je z tobą, bo w niczym nawet im do kostek nie dorastasz. Jeśli Bóg zerwałby przymierze ze swoim narodem, to żaden poganin nie miałby w nim nadziei. Bóg nie zrywa przymierza. Jest to jedna z rzeczy, które Bóg nie może. Wiecie, można powiedzieć kazanie na temat tego, co Bóg nie może. Bo są rzeczy, których Bóg nie może. Bóg na przykład nie może kłamać. Bóg nie może zaprzeć się siebie. Bóg nie zrywa swoich przymierzy. Jeśli Bóg mówi kocham was, to mówi to ogólnie do was wszystkich. Nie musisz siedzieć z boku i czuć się jako ktoś dzisiaj w tej sali, kto mówi dobrze bracie, Bóg kocha was, ale mnie Bóg nie kocha. Gdybyś ty wiedział coś o moim życiu, mnie nie interesuje. Kiedyś przeżyłem, wiecie, wielkie załamanie mojego życia. Wielu braci mnie zdradziło. Wielu ludzi się ode mnie odwróciło za popełniony błąd. To było dawno, ale pamiętam tamten ból. I zadzwoniłem do jednego z przyjaciół. Byłem pewny, że i ten się odwróci. On nazywał się Dan. Ja mówię, Dan, jakbyś wiedział, jak mi jest trudno. Jakbyś wiedział, co ja zrobiłem. A on mówi, Mirek, nie obchodzi mnie, co zrobiłeś. No może nawet zamordowałeś człowieka w zborze. Chcę wiedzieć jedno, czy już przyszedłeś do Pana Jezusa w modlitwie pokuty, abyśmy znów mogli Cię wesprzeć jako brata. Nie obchodzi mnie, co zrobiłeś w swoim życiu. Chcę Ci opowiedzieć historię o tym, jak nasz kochany Pan poszedł i zaczął Cię szukać. Ta jedna owca to może Ty. Ta jedna owca to może ten ktoś, kogo znałeś. Jeśli mówimy, że Bóg nas kocha, to dotyczy nas wszystkich. U Boga nie ma żadnej ekskluzywności. U Boga nie ma jakiegoś ekskluzywnego grona, jakiejś śmietanki, która sobie może grzeszyć ile chce, żyć jak chce, a Bóg ma u nich znajomości. Po prostu no nie chce Pan Bóg im zwracać uwagi, bo by się obrazili. A inni jak jeden mały grzech zrobią, zaraz wykluczeni. To jest diabelska niesprawiedliwość. On mówi, 100 owiec było. Zginęła jedna. Wyruszam na poszukiwanie. Wiecie, Pan często porównuje chrześcijaństwo z życiem owcy i to nie jest przypadek. Dlatego, że owca jest takim stworzeniem, co ciągle potrzebuje troski. Ciągle w jakieś tarapaty się ładuje. Dokładnie tak jak my. I potrzebuje ciągłej obecności w stadzie. Kiedy idzie w stadzie, to się przepycha jej ciasto, ciągle jej ktoś nadepnie, ciągle ją popychają, ciągle jej najlepszą trawę zjedzą. Ale jak nie ma stada, jeszcze gorzej. Tacy sami my jesteśmy. Jesteśmy w stadzie, dobrze. Nie ma stada, jeszcze gorzej. Przyznacie, że nic tak nie boli jak samotność, prawda?
Bóg zna, że mamy charakter owieczek. Nic tak nie boli jak samotność. Nic tak nie boli, kiedy nawet nie ma już do kogo zabeczeć. Byłem mały, to do dziś pamiętam piosenkę Uśmiechnij się, że ojciec patrzy z nieba. I dobrze wie czego ci potrzeba. Więc nie martw się. Chwała Jezusowi. Ja wiem, komu uwierzyłem. I Pan często porównuje nas do owiec. Bo potrzebujemy tej obecności w stadzie, mamy ciągłe kłopoty, wymagamy ciągłej opieki. I jeśli chrześcijanin jest zdrowy, to podobnie jak zdrowa owca, przynosi Bogu wielki zysk. Bóg daje jej życie, karmi ją, na jego żywności ona wyrasta, a czasami, wiecie, pasterz, kiedy karmi owce, to ją trochę przygoli z boku. Trochę ją obgoli, ale nie zabija jej tym. I tak Bóg dużo nam daje, a czasami trochę nam zabiera. Tylko po to Bóg nam zabiera. Wiecie, kiedy Bóg człowiekowi coś zabiera w taki Boży sposób, takie Boże zabieranie, to tylko po to, aby dać komu innemu. Diabeł przychodzi, żeby kraść, rabować, mordować, grabić. A Bóg mówi, że chce, abyś mu dawali. Wiecie, co znaczy dawać? Dawać znaczy stać spokojnie jak owca, przyjmować prawdę Słowa Bożego, wnieść całą dziesięcinę do spichlerza. Jeśli masz charakter owcy, spokojnie ją wnosisz. Daj jałmużnę biednemu, spokojnie dajesz. Przyjdź modlić się o chorego biedaka w zborze. Spokojnie przychodzisz. Dajesz ze swojego czasu, ze z tego, co masz, z tego, co sobą reprezentujesz. Pozwalasz spokojnie, aby Pan sobie z tego brał i aby karmił innych. Wiecie, owca, kiedy nie jest samotna, przynosi zysk swojemu Panu. Samotna nie przynosi wiele zysku, ale jedna owca, nawet samotna, ważna jest dla Pana. I wiecie, można tak się zagubić pośród chrześcijańskiej subkultury, że zapomnimy o tych ważnych rzeczach. Ta zgubiona owca, ta bohaterka wielu biblijnych historii dla dzieci, ta bohaterka wszystkich rysunków na wszystkich szkółkach niedzielnych na świecie, idzie właśnie sama w historii, którą czytaliśmy. Kiedyś miała stado, miała radosny głos pasterza, a dzisiaj często ma samotność. I może jesteś jedną z takich owiec i sam nie wiesz, jak to się stało, że tu jesteś. Bóg wie, przypadków nie ma. Wiecie, w przypadki to nawet w Starym Testamencie ludzie nie wierzyli. Jeden brat raz mi mówi, bracie, jak to było, że w Starym Testamencie rzucali losy? Mówi, rzucali losy, wyrzucali los i na co los padał, to wybierali. Jak ty to, bracie, wyjaśnisz w Nowym Testamencie? Czy Kościół ma losować, czy nie ma losować? Ja mówię, i tak nie znasz jutra. Wiatr wieje dokąd chce. Ty nie wiesz, czy na prawo, czy na lewo. Jeśli masz jego życie, to nie musisz rzucać żadnych losów. Pójdziesz za swoim pasterzem, tam, gdzie poprowadzi. Wiecie, to nie jest bajka dla dzieci. Jezus nie był bajaczem. Jezus nie był jakimś bajarzem, który opowiadał bajki dla dzieci, który pocieszał płaczące dzieci, które nie miały cierpliwości siedzieć na godze. Jezus przyszedł, aby grzesznikom przynieść nadzieję. I to nie jest bajka dla dzieci, ale smutna realność, może nawet twojego życia. To może nawet ty i może nawet ciebie to dotyczy. Pan nie mówił tej historii dla małych dzieci, nie róbmy z niej takiej. Idzie owca i jak powiedziałem, zgubiona dla Pana, zgubiona dla stada i zgubiona dla siebie. Kiedyś miała radosne stado, miała radosną modlitwę, miała radosną obecność Pana, teraz nie ma nic. Zdrowa owca wie, czego chce, wie, jak żyje i wie, co ma. Owce moje znają mój głos. Owce moje znają mój głos. To jest pierwsza cecha. Owce moje ja prowadzę. Jego owce są prowadzone przez Pana. I tutaj nastąpił dramat właśnie w życiu tej jednej, którą może jest ktoś z nas. Chcę się teraz skupić. Co to znaczy, że człowiek jest zgubiony? Pomyślcie. Zgubiony to znaczy, że nie wie, gdzie jest. I nic nie rozpoznaje. Jak mnie dziś wozili po Warszawie, też nie wiedziałem, gdzie jestem. Nawet nie wiedziałem, że Warszawa jest taka duża. I byłem zgubiony. Zgubiony to jest taki, który nie rozpoznaje niczego wokoło. Ani drogi, skąd przyszedł, ani drogi, dokąd zmierza. Ani nawet tego, gdzie właściwie aktualnie się znajduje. To jest zgubiony. Czy nie bywa tak ostatnio w twoim życiu? Bracie i siostro, posłuchaj teraz, co ci chcę powiedzieć. Może myślisz, że historia o zgubionej owcy jest dla kogoś innego, nie dla ciebie. Ale czy nie bywa tak w twoim życiu, że budzisz się rano i nie ma radości, która była? Nie ma dobrego głosu pasterza, który kiedyś był. Nie rozpoznajesz, gdzie jesteś. Jedno musisz przyznać. Kiedyś było inaczej. Kiedyś wiedziałem, dokąd idę i wiedziałem, gdzie jestem, a dzisiaj już nie wiem. Czuję się zgubiony, bracie. Nawet nie wiem, gdzie jestem teraz. Jestem zgubioną owcą. Jeszcze ciągle potrafię religijnie beczeć. Jeszcze potrafię podawać rękę ludziom i mówić chwała Bogu. Śpiewać aleluja, ale budzę się rano i nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, dokąd idę, nie wiem, co się stało z moim życiem. Ale wiem jedno, to nie jest to, co było kiedyś. Gdy przeczytałem tą Biblię pierwszy raz, gdy wstawałem rano, gdy łzy po nabożeństwie wysychały dopiero w nocy, kiedy czułem, jak wspaniale Jezus mnie prowadzi, Pan rozwiązywał problem za problemem, prowadził, karmił, poił, leczył moje dzieci i mój dom, nawadniał, dawał jedzenie i pas na pastwiskach, a dzisiaj, kochany bracie, nie wiesz, gdzie jesteś i nie poznajesz. Nie ma tego głosu już, nie ma tego pokoju, nie ma tego, co było kiedyś. Jeśli to widzisz w swoim życiu, wiedz, że właśnie się zgubiłeś. To jest zgubiony. Nie ma tego, co Jezus mówił, że będzie. Czytasz Biblię, a ona mówi o owocach Ducha Świętego. Nie ma. Mówi o darach. Nie ma. Mówi o uczynkach cielesnych. Są. Wiedz, że właśnie zgubiłeś się w ciemności. Nie ma tego krajobrazu duchowego, który ci twój Pan opisywał. Nie ma pastwiska. Jest wszystko to, co nie powinno być. To jest właśnie ktoś zgubiony. Ktoś, kto nie wie, dokąd idzie. Słowo Boże mówi w Księdze Psalmów, że jak owce wyprowadził swój lud, a wiódł ich jak trzodę po pustyni. Prowadził ich bezpiecznie, tak, iż się nie lękali, a nieprzyjaciół przykryło morze. Takie obietnice dał dla swojej trzody. Ile razy widziałem zgubioną owcę w swoim życiu. Wierzycie w to, że Duch Święty mieszka w was? Wierzycie czy nie? Czy ja z jakiegoś innego kościoła przyjechałem? Jeśli Duch Święty mieszka w was, to owoce Ducha Świętego to jest nic innego jak cechy charakteru Chrystusa. Pamiętacie to kazanie? Jeśli Chrystus mieszka w was, to właśnie znalazł zgubioną owcę, jeśli znasz jedną z nich. Wiecie, ile ja już ich widziałem? Widziałem te zgubione owce, które ze łzami przychodzą do mnie po 3, 4, 5 tygodniowo czasami. Z różnych miejscowości. Czasami jadą w poprzek Polski, żeby sobie popłakać i powiedzieć, zgubiłem się, nie wiem, gdzie jestem. Czasami w swoim egoizmie przyjeżdżają po to, żeby mnie poparł w tym zgubieniu. Ale Jezus nigdy nie powie owcy, no dobrze, że się zgubiłaś, gub się dalej. Jezus nie przyszedł po to, Jezus przyszedł, aby znaleźć. I nie popieram ich w tym zgubieniu, ale wiem, że Pan posłał, abyśmy byli Jego światłem, Jego świadectwem. Widziałem już tyle tych zgubionych owiec, jak one mówią, Mirek, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Wiem, że to już nie jest to, co było. Jak mówią bracie, ja już nie wierzę w to, co wierzyłem kiedyś. Wspominam z żalem dni, gdy zbieraliśmy się na modlitwach. Gdy najważniejsze było, żeby Jezus był pośród nas, a dziś już tego nie mam. Czy czujesz to? Właśnie się zgubiłeś. Wracaj tam, gdzie znów poznasz krajobraz, którym kiedyś szedłem. U Niego jesteśmy bezpieczni. Nie musimy się lękać, chociaż Biblia mówi, że wokół są powody, żeby się lękać. Biblia nie mówi, nie bój się, bo nie ma czego. Biblia mówi, nie bój się, bo jestem z Tobą. Jeśli jestem z Tobą, Bóg nie mówi, że nie ma czego się bać, ale mówi, jestem z Tobą, a jeśli jestem z Tobą, nic się nie stanie. Pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Pójdziesz przez wody, nie zaleją Cię. Ja jestem z Tobą. I to dostaliśmy pokój, jakiego nie ma cały świat. Cię pamiętam, jak byłem w Stanach Zjednoczonych i usługiwałem w New Jersey 11 września i patrzyliśmy w telewizji na tą tragedię 11 września 2001. Potem pojechałem do samego Nowego Jorku. Byłem tam i przyglądałem się temu wszystkiemu. I kiedy usługiwałem w jednym ze zborów amerykańskich, podeszła do mnie grupa Polaków, kobiet z Polski. I mówią, bracie, tobie to dobrze. W sumie myślę, w czym mi jest dobrze? Kobieciny takimi samochodami przyjechały. Takie pieniądze mają. Ja bym chciał choć 10 dinar mieć miesięcznie. Ona mówi, Mirek, tobie to dobrze. A ja mówię, a czemu mi dobrze? Bo ty do Polski możesz wracać, a my tu w tym mieście musimy zostać. Ja mówię, przecież kiedy wyjeżdżaliście tutaj, to wszystkim wmawialiście, że to wola Boża. Mimo, że wiecie, to nawet nie było ich miasto, w które akurat uderzyło, bo to w Nowy Jork uderzyło. Ale mówię, mimo, że to tak daleko od was, teraz się boicie. Wiesz, już Ameryka nie taka sama, jak była. Ale ja mówię, Bóg was nie przysłał, żeby była taka sama. Wiesz, to by się dobrze mówi. Nie. Ja wiem, dlaczego szczury wsiadają na pokład statku. Bo czują pełne ładownie. I wiem, dlaczego uciekają, bo tonie. Ja wiem, dlaczego dzieci Boże idą prowadzone tam, gdzie nawet by nie chciały. Ja wiem, dlaczego Piotr usłyszał, przepaszą cię i poprowadzą tam, gdzie nie chcesz. Ja wiem, dlaczego Paweł, mimo że mu mówili, że idzie na mękę i śmierć, poszedł. Wiem, dlaczego byli tacy mężowie Boży, których Pan prowadził, a są tacy, którzy wszystkim umawiają. Ilu znam ludzi, którzy są gdzieś tylko dlatego, że liczą na to, że będzie im lepiej, ale są 100 tysięcy kilometrów od Bożej woli i nie wiedzą nawet, gdzie to jest. Można mówić o wielu rzeczach, o misjach, o pomocy. Można opowiadać o swoim studenckim kółku modlitwy albo o tym, jak się karmi kanapkami bezdomnych. Można wozić paczki z odzieżą na wschód, ale być zgubionym i z dala od Bożego prowadzenia i w końcu się zamęczyć w tych wysiłkach. Biblia mówi, że te owce mają pastwisko, mają zdrowe pastwisko. I Słowo Boże wskazuje nam, że mają głód tego, aby to jeść, bo ten głód świadczy o tym, głód Słowa Bożego, świadczy o ich zdrowiu. One chcą z Pana spożywać, chcą żyć Słowem Bożym. I Bóg chce karmić każdego dnia, rano, wieczór, kiedy tylko trzeba. I tu nie chodzi o jakieś krótkie czytanie Słowa Bożego. Tu chodzi o codzienność, o to, kiedy jesteście z bliźnimi. Tu nie chodzi tylko o to, kiedy w samotności skłaniam kolana, ale o to, kiedy codziennie żyję, codziennym, normalnym, chrześcijańskim życiem. Bóg chce mnie nawadniać, Bóg chce mnie napełniać. I Bóg ma dla was swoją odpowiedź, od której czasem zależy nasze życie. Bóg mówi, że wyruszył cię szukać, abyś znów wiedział, gdzie jesteś. To jest wielka prawda, to nie jest bajka dla dzieci. Niczego ci nie braknie. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Ja wiem, gdzie jestem, wiem, idę. Wiem, kto mnie prowadzi. Mój duchowy krajobraz jest rozpoznawalny. Zgubiona owca nie wie, gdzie jest. Zgubiona owca wspomina tamte dobre dni. I mówi, żeby było tak, jak kiedyś. Owca sama z siebie nic nie może. Wielką duchową prawdą dotyczącą owcy i dotyczącą chrześcijanina jest to, że wszystko w życiu owcy związane jest z jej trwaniem przy pasterzu. Wszystko w życiu chrześcijanina jest związane z jego trwaniem przy Chrystusie, przy chodzeniu za Chrystusem. To jest wielka prawda, co wam teraz mówię. Wszystko w życiu narodzonego na nowo dziecka Bożego jest związane z chodzeniem za Chrystusem. Wiecie, nam jest łatwo, bo mamy wolność w naszym kraju. Bierzesz komórkę i dzwonisz. Gdzie dziś nabożeństwo? Na Zagórnej. O której? O 7:00. Przyjeżdżamy. Albo nie chce mi się. Wiecie, w Chinach i w Korei trwają prześladowania. I chcę wam powiedzieć, doszło do tego, że chińskie i koreańskie zbory nie zapowiada się, gdzie będzie następne nabożeństwo. Jednym z największych świadectw, jakie słyszałem, to teraz tam tak robią, że Duch Święty mówi ludziom w ciągu tygodnia, gdzie spotkają się następnym razem. A heretycy, którzy mówią, że działanie Ducha Świętego przeminęło w naszych czasach, nie mają miejsca w takim kościele. Bo mówią tym samym, że ten sam Duch, który reprezentuje życie Chrystusa, już nie jest taki sam wczoraj i dziś i na wieki. Jakim bezlitosnym Bogiem byłby Bóg, gdyby w najtrudniejszych czasach dla dzieci Bożych odwołał cudowną Bożą łaskę, która wyciągała z opresji tak wielu. Gdyby odwołał cudowne Boże prowadzenie. Gdyby odwołał cudowne działanie Ducha Świętego. Bóg chce nas karmić sobą, chce nas nawadniać, prowadzić wieść. On chce być pasterzem i przez Ducha Świętego chce nas wprowadzać w głębie siebie. On nas zapewnia bezpieczeństwo, pokarm, drogę i pewność dojścia do celu. To wszystko jest związane z Duchem Świętym. i nic innego Bóg już nie ma dla Kościoła jak to. Wiecie, czasem szczęśliwa owca właśnie tak żyje. Prowadzona tą Bożą radością, Bożym poznaniem Ewangelii, raduje się, cieszy się. Bo ja nie zapomniałam przyjemności Twojej zagrody. Twoja zagroda, moja słodka niewola, to jest Twoje słowo. Ja chcę w nim pozostawać, a poza nie nie chcę już nigdy więcej w życiu wyjść. I taką historię opowiedział Jezus ludziom. I wtedy zaczął opowiadać o zgubionej monecie. I mówił, że ta zgubiona moneta nie jest mniej warta, dlatego że jest zgubiona. Ona jest tylko mniej użyteczna, ale nie jest mniej warta. Jeżeli dzisiaj jesteś zgubiony, nie jesteś dla Boga nic niewarty. To jest wielki błąd, jeśli cię ktoś przekreśla. Jezus umarł za ciebie na krzyżu, ale nie jesteś dla Boga użyteczny. Została zapłacona za ciebie wielka cena. Drogoście kupieni. Wierzycie w to? Kiedy upada człowiek w grzech, kiedy się gubi i żyć zaczyna z dala od Boga, to nie jest mniej warty. Jest tylko mniej użyteczny. Zobacz, jak zgubisz 5 złotych i leżysz gdzieś w domu, to czy przestaje być 5 złotówką? Dalej jest 5 złotych. Dalej jest dużo warte. Tyle tylko, że mało użyteczne. Nie masz z niego pożytku, bo nie wiesz, gdzie jest. Wiecie, kobieta nie znienawidziła zgubionej drachmy, nie znienawidziła zgubionej monety, ale gdy ją znalazła, to cieszyła się. Nie znienawidziła jej i nie powiedziała, jak ja znajdę tego pieniądza, to ja go w ogień wyrzucę. Ale kiedy znalazła, to cieszyła się z niego bardziej niż z tych, co miała. Bo znów to, co było nieużyteczne, choć wiele warte, znów mogła mieć. Kobieta zostawiła inne monety, bo były bezpieczne w portfelu. Ale tamte musiały się odnaleźć, bo nie było jej w portfelu. Pan nie wyrzuci tego, co mu drogie. Pan chce, żebyś wracał do Kościoła. Żebyś znów był w Kościele. Żebyś znów był mocno przywiązany do Niego. Żeby, gdy zabrzmi głos trąby i powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, abyś i Ty porwany był na obłoki, abyś był w tej społeczności Pana, abyś był w Jego zgromadzeniu, byś nie odszedł za daleko. Poza Kościołem nie tracisz wartości, ale Pan szuka tego, co zgubił. Tracisz użyteczność, niewartość. Bóg nie ma upodobania w śmierci człowieka. Wartość, jaką ma taki człowiek, zna również szatan i będzie gotowy tego człowieka tropić, ścigać, znaleźć, zamordować, okraść, wgnieść w ziemię. Bo jesteś wiele warty. Jezus jest dobrym pasterzem i ma wiele owiec. I ma takie, o których nie wiemy, jak sam mówił. Żydzi nie przypuszczali, jak bardzo rozwinie się grono uczniów Jezusa przez te wszystkie stulecia. Ale każdego z was Jezus gdzieś kiedyś znalazł, kiedy twoje serce płakało. Amen? Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Widzicie, i tutaj dotyczy słowo wszyscy też. Bóg nie tylko kocha wszystkich, ale i wszyscy jak owce zbłądzili. Każdy na swoją drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wiecie, jak wiele znaczy, gdy człowiek zrozumi, że Bóg go szuka. Pan szuka ludzi, naszych rodzin, w pracy, w szkole, bo wszyscy zbłądzili. Ta historia o owcy jest tak dla wierzących, jak i dla niewierzących. Ona może być wyjaśniona jako przypowieść ewangelizacyjna, jeśli nigdy nie znałeś Jezusa, ale i jako przypowieść przebudzeniowa, jeśli zapomniałeś, czym jest łaska Boża. Jak dobrze wiedzieć, że nikt nie zgubił się w grzechu zbyt głęboko, że Jezus może znaleźć każdego. Wiecie, dla Boga wszystko jest możliwe. Nie można zgubić się tak głęboko, aby Bóg nie mógł znaleźć. Chyba że człowiek sam odejdzie z bluźnierstwem na ustach, na sercu i na rozumie. Wtedy Bóg nie szuka. To znacie ze Słowa Bożego. Wiecie, wszyscy zrezygnują, ale nie Pan, dopóki słychać Twoje żałosne beczenie. Dopóki słychać żałosne wołanie owcy, nie chcę zapomnieć Twoich przykazań. Nie chcę przestępować Twego słowa. Szukaj mnie, kochany Zbawicielu. Pomóż mi jeszcze raz wrócić na drogę, z której kiedyś szedłem.
Ja jestem dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce, za mnie, za ciebie, za każdego, cena jest zapłacona, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Słowo Boże mówi, kładzie na ramiona swoje. Słowo Boże mówi, nie pędzi jej kijem pełny złości. Nie zamyka do jakiejś ciemnej budy obok pastwiska. I mówi, na razie tam posiedzisz. Ale kładzie ją na ramiona. Jezus widzi twoje życie. Jezus widzi, że twoje serce tęskni, żeby znów było tak jak dawniej. I widzi, jak żeś się zapomniał. I widzi, jak beczysz bezradnie. I Pan chce ciebie wziąć na ramiona. Pan mówi, chce cię widzieć, chce cię słyszeć, jak wołasz. On wie, gdzie jesteś. Pan wie, że ta owca ma już dosyć i że znów musi doświadczyć, jak Bóg ją miłuje. Stara, przepiękna pieśń przebudzeniowa mówi o Bożym ramieniu, o tym, jak Boże ramię chroni mnie bezpiecznie, jak prowadzi mnie. To w takich dniach, kiedy Pan znajdował zgubione owce, powstawały najpiękniejsze pieśni chrześcijaństwa. Wiecie, czemu mówię tyle o pieśniach? Bo współczesny Kościół nie tylko stracił swoją gorliwość i bojaźń Bożą, ale stracił też cudowne pieśni. My w naszym zborze nie śpiewamy żadnej pieśni więcej jak dwa razy, bo nie jesteśmy buddystami, żebyśmy mantry uprawiali. Staramy się śpiewać hymny i pieśni, które opowiadają o Bożej chwale. Nie szukam pieśni, które mówią o tym, co mam, jaki ważny jestem, o tym, jak armia Pana maszeruje, jak będziemy gonić diabła, jak nasza flaga będzie powiewać, ale chcemy śpiewać o cudownej Bożej łasce, o krzyżu, o krwi, o potężnym Bożym ramieniu, o cudownym Bożym prowadzeniu, o tym, jak Pan prowadzi swój Kościół. Amen? Tego za tym tęsknicie, czy nie? Cieszę się, że chociaż pięciu z nas tu. Czy w Ameryce to by mnie już zakrzyczeli, że amen. Jakby w czarnoskórym zborze był, ale co zrobi? Cię chwała Jezusowi. Bóg chce, żebyśmy wracali do realności. Nie przychodzimy do kościoła dla rozrywki. Nie przychodzimy do kościoła, żeby się rozerwać. I żeby zaśpiewać parę piosenek, które nas rozweselą. Ale przychodzimy, aby wszystko to było modlitwą. Wiecie, gdy przychodził człowiek z religii, z wymagań religii do życia na ramionach Bożych, to powstawały najlepsze modlitwy, najwspanialsze kazania, najpiękniejsze pieśni. Ludzie pisali wtedy wiersze, płakali. Kościół się budził. Grzesznik, który kiedyś bluźnił Bogu, znów zaczynał kochać Boga i mówić o Niego w wielkich, wysokich słowach. To są ważne rzeczy, o których możemy zapomnieć. Była stara pieśń, która mówi, chcę śpiewać o cudownej Bożej łasce. Inna mówi, gdy pokój niebiański, Bóg w duszę mi śle, choć piekła zagraża mi szał. A dalsza jej zwrotka mówi, dziś żyję w Chrystusie. On działem jest mym, w ciemnościach nie będę się bał. Ni męki, ni burze zagrozić mi śmią. W Panu dziś wieczny mam dział. I tamten grzesznik, kiedy padał na kolana, to wiedział, co się stało w jego życiu. Gdzie dzisiaj czasami ludzie nie wiedzą dokładnie, co im się przydarzyło. Ale Biblia mówi, on kładzie je na ramiona. I to nie jest tylko poezja. To nie jest w ogóle poezja. To nie są ładne słowa. To jest realność odpoczywania w Panu. Gdy Pan się raduje, to Jego radość wraca do owcy. Jest to prawdziwa radość dzieci Bożych. Wiecie, czasze życie z Panem wygląda... Jest tak radośnie, że już nic więcej nie chcemy. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie modlitwy. Modlisz się i jest taka obecność Boża, że aż się nie chce iść do pracy, aż się spadnie chce, aż się jeść nie chce, nic się nie chce. Chciałoby się trwać przed Panem.
A potem, kiedy się to traci, to najpiękniejsze chwile, jakie człowiek wspomina, to te, kiedy Duch Święty nawiedzał. I całe niebo, 6-7 werset mówi, raduje się, gdyż Pan naprawdę nie chce, by ktokolwiek zginął. A jeśli mu się udają odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Czy uda się to życiu i czy uda się to Bogu uczynić w naszym życiu? Czy uda się w naszym życiu odnaleźć Bożą realność? To zależy od tego, jak głośno będziesz chciał dziś beczeć. Jak to dorusza naszą pychę, to ja beczeć? Będziesz beczeć. Nie teraz, to potem będziesz beczeć. Każdy będzie beczeć. Lepiej, żebyś beczał teraz. I wiecie, na koniec warto dodać do historii o zgubionej owcy jeszcze jedno poważne nauczanie Chrystusa. Pierwsza przypowieść o zgubionej owcy, którą czytałem, połączona była z poszukiwaniem monety przez niewiastę. Druga zaś z Ewangelii Mateusza, wiecie, połączona była z upomnieniem brata trwającego w grzechu, najpierw przez jednego, potem przez dwóch lub trzech, potem przez zbór. Najpierw sam na sam, potem idź z dwóch braci, weź upomnij, a potem przez zbór. Wiecie, zgubiona owca to nie, to jest owca płacząca za społecznością z Panem. Płacząca za Słowem Bożym, a nie zbuntowana owca. To jest istota wystraszona światem, a nie istota, która się światem rozkoszuje. Nie jesteśmy jednak w rzeczywistości owcami, tylko ludźmi. I nie jesteśmy monetą. Ale jesteśmy braćmi, siostrami, jesteśmy ludźmi. I wszelki upadek w naszym chrześcijańskim życiu jest wynikiem grzechu. Nie ma innego powodu upadku. I teraz, czy jeśli czujesz dzisiaj, że twoje życie jest oddzielone od Boga, to ci powiem, jest tylko jedna rzecz, która oddziela człowieka od Boga. Możesz mi wmawiać, że to teściowej wina. Możesz mi wmawiać, że to przez to, że nie masz pracy. Możesz sobie jaką chcesz teorię dostosować. Ja otworzę Ci Biblię i Ci pokażę, co oddziela Cię od Boga. Jest tylko jedno, co oddziela od Boga. Kto wie, kto? Grzech. To jest powód, dlaczego dziś nie jesteś przy Panu. To jest powód, dlaczego jesteś zgubiony i nie poznajesz duchowego krajobrazu. I Biblia pokazuje nam, że jest upomnienie, jest poszukiwanie monety. I upominam Cię, sam na sam nie chcesz. Upomina cię dwóch nie chcesz, upomina cię zbór nie chcesz, będziesz jak celnik, jak grzesznik. I tu jest ważne też dla wierzących, żeby wiedzieli, co to znaczy. Traktuj go jak grzesznika, jak celnika, Słowo Boże mówi tak. Dokładniej, będzie dla ciebie jak poganin i celnik, jest napisane. To znaczy, że co, pluć na niego? Bić go, opowiadać przeciwko niemu? Nie. Poganie i celnicy, mamy wobec nich dług. Należy im się, aby usłyszeli znowu zwiastowanie świętej Ewangelii o Synu Bożym. Nie będzie dla ciebie jak trędowaty, ale będzie dla ciebie jak poganin i grzesznik. Paweł mówi, że można dojść do grzechu, kiedy człowiek się staje taki, żebyśmy z tym nic nie mieli wspólnego. Jan pisze, że można dojść do grzechu śmiertelnego i mówi o takim, mówię, aby się już o niego nie modlić. Ale my teraz nie mówimy o tego rodzaju upadku. Ja mówię teraz o duszy, która płacze za utraconą społecznością z Bogiem. Zgubił się. Potrzebujesz pokory, aby zrozumieć, jeśli cię upomina jeden twój przyjaciel, jeśli cię upomina trzech braci w zborze, jeśli cały zbór widzi twój upadek, to się ciągle nie upieraj, proszę, że znalazłeś coś lepszego. Że ty wiesz lepiej, bo nie może tak być, żeby się wszyscy mylili. Biblia pokazuje nam, że pyszni ludzie, którzy sprzeciwiają się zwiastowaniu tej Ewangelii, mają swojego pasterza. Biblia mówi, że jest dwóch pasterzy w Biblii. I to może być szokujące, ale w duchowej rzeczywistości jest inny pasterz. Jezus jest pasterzem i jest jeszcze jeden. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Psalm 49. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Oto drugi pasterz. Podoba ci się twoja malutka teologiczna teoryjka? Może jesteś taką owcą napaszoną na pastwiskach świata?
Może przychodzisz w swojej pisze, siedzisz tu w ławce i słuchasz kazań i po kazaniach oceniasz. No dobre było, no to kazanie nie było takie całkiem. I siedzi taka owca i... Już nie może usiedzieć. Taka ważna. Śmierć jest pasterzem takiej owcy, której się jej własne beczenie i żal podoba. Pędzi śmierć kijem i przyjdzie dzień przepaści. Jeśli przejdziesz ten próg, to za niego nie ma powrotu. Owca zgubiona i wilk w owczej skórze to też są dwa różne stworzenia. Powoli kończę, ale chcę jeszcze wspomnieć, że Biblia mówi o wilkach. Wilkach w owczej skórze. Wiemy, bo powiedziałem wcześniej, że w życiu owcy wszystko oparte jest na pasterzu. Amen? W życiu chrześcijanina wszystko oparte jest na Chrystusie. I tak jak w życiu owcy wszystko oparte jest na pasterzu, w życiu wilka wszystko oparte jest na jego sprycie, chytrości i zdolności. Owca jest zależna od pasterza. Wilk zależy od siebie. I wilk w owczej skórze to taka owca, co wygląda jak owca, ale jest zależna od swojego sprytu. I sama sobie potrafi poradzić. To jest najprostsza definicja fałszywego chrześcijanina. W życiu wilka wszystko oparte jest na jego siłach i może polegać sam na sobie, sobie poradzi. Może też polegać na stadzie, w którym poluje. I takie stada w każdym mieście się zbierają. Przy wieczornych herbatkach. I najczęściej od takiego stada usłyszycie: nie ma teraz już normalnych zborów. Nie ma, bo tacy jak ty jest niszczyli. Nie ma, bo nigdzie się ludzie nie zbierają, żeby się modlić. Nie ma, bo nie chcą przestać głupio mówić i nie chcą zacząć się zwyczajnie modlić, zwyczajnie wracać do źródeł. Jeśli nie ma, załóż go w twoim domu i głoś zdrową Ewangelię, która jeśli będzie działać, to staniesz się prawdziwym kościołem. Ja wiem, że problem nie jest w ilości zborów. Problem jest w jakości naszego chrześcijaństwa. Problem jest w jakości tego, od kogo jesteśmy zależni. Wilk jest zależny od siebie, a owca jest zależna od pasterza. I wilk pozornie wygląda na takiego bezpieczniejszego. Pozornie, bo Bóg potrafi swoje owce chronić. A wilk, kiedy mu wyłamią zęby i połamią nogi, nie ma już na kogo liczyć. A świat jest okrutny. Wiemy, kto jest tą wąską drogą, kto jest tą wąską bramą, przez którą biegną owce. A ciasta jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. To jest tylko Jezus. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, mówi Jezus, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Słowo Boże wskazuje nam tu na wewnętrzne, duchowe życie. Kiedy Biblia mówi wewnątrz, ma na myśli duchowe sprawy. Z zewnątrz są wierzącymi, wewnątrz są niewierzącymi, z zewnątrz mają wiarę, wewnątrz są niewiarą. To ci, którzy polegają na ludziach, na ludzkich metodach i sposobach. To są ci chrześcijanie, którzy posyłają człowieka z depresją do psychiatry, zamiast się modlić. To są ci chrześcijanie, którzy człowieka w problemie odsyłają, żeby zaczął pozytywnie myśleć, zamiast mu pokazać na tego, który jest drogą, prawdą i życiem. To ci, którzy po prostu polegają na ludziach. Jak wielu dzisiaj ich mamy pośród nas, nie wiemy. Życie często pokazuje, a właściwie trudy życia pokazują, jak to wygląda. Ludzkie metody zawsze zawodzą i owocem zawsze będzie śmierć, bo ona jest tam pasterzem. Zaginiona owca ciągle jest owcą. Zaginiona owca ciągle jest owcą, tylko płacze i mówi: Panie, znajdź moje życie. Oddajcie mnie, bo się bardzo zgubiłem. Nie wiem, dokąd teraz idę i nie wiem, co będzie dalej. Może siedzisz dzisiaj tutaj i może lekko ci przychodzi patrzeć, zamyka Biblię, będzie koniec, mówisz. Pff. Ale chcę ci powiedzieć, jutro znów stanie beznadziejny dzień. Beznadziejna sobota, po której przyjdzie beznadziejna niedziela. Czas wracać do swojej zagrody. Czas wracać do Jezusa. Czas by było, żebyś obejrzał się wokoło i zobaczył, czy ty w ogóle wiesz, gdzie jesteś. Czy wiesz, gdzie ty jesteś?
Czy w ogóle wiesz, dokąd idziesz? Czy poznajesz duchowy krajobraz wokół siebie? Czy też wszystko wokół ciebie jest obce, coraz bardziej obce? Świat obcy i Kościół obcy. Słowo Boże obce i nie ma żadnej nadziei. Zbliża się wieczór i nie ma skąd by przyszła pomoc. Wołaj dziś do Jezusa. Zacznij beczeć. Zacznij, jak ta owca, robić to B i wołaj o pomoc. Powiedz: Panie, ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Panie, przed ludźmi udaję wesołego człowieka, ale ja naprawdę nie wiem już, gdzie jestem. Panie, ja ludziom mówię chwała Bogu w kościele i śpiewam Alleluja, ale nie widzę chwały Bożej, ani nie widzę Alleluja w moim życiu. Czy chcesz wracać do zagrody? Czy będziesz czekać, aż cię tak otoczy ciemność, że jeszcze trudniej będzie znaleźć drogę z powrotem? Przez najgęstszą ciemność Pan Jezus cię może znaleźć. Musisz zawołać. Musisz powiedzieć: chcę wracać do ciebie, Panie. Bo moje życie nie służy ci tak, jak powinno. Gdy się nawracałem, wierzyłem, że moje życie będzie ci służyć. A dzisiaj może widzisz, że twoje życie wcale mu nie służy. Właściwie to chrześcijaństwo tylko bardziej ciebie ratuje, jak cokolwiek przynosi innym. To nie jest chrześcijaństwo, którego cię Pan powołał. Czy twoje życie może być świadectwem? Jeśli twoje życie może być świadectwem, znaczy, że jesteś w stadzie i że idziesz za pasterzem. Nawet jeśli jesteś w swojej miejscowości sam jeden. Jeśli widzisz dzisiaj, że gdyby tak Bóg jeszcze wyświetlił ci twoje uczynki i myśli nad twą głową, to już w ogóle byś nie mógł być świadectwem. To zastanów się, czy nie powinieneś dziś zacząć wołać, zanim pasterz oddali się tak daleko, że będzie przepaść, do której przejść już nie będzie można. Był pewien bogacz, który stanął kiedyś przed tą przepaścią. Pamiętacie go? I mówił: choćby krople wody. Gdzie to znaczyło to? Choćbym mógł parę słów Ewangelii jeszcze usłyszeć, tej, którą kiedyś słyszałem. Ale usłyszał: tam już nie ma Ewangelii. Bo Ewangelia to jest dobra nowina, woda życia. Tam już jej nie dają, bo przepaść jest już zbyt duża. Dzisiaj spadają krople Ewangelii dla ciebie. Słyszysz ją może po raz 50 w życiu. Odezwij się do swojego Pana. Zawołaj do Niego: we mnie nie ma pomocy. W pastorze nie ma pomocy. Pomoc jest w Jezusie.